Myślę, że wszyscy lubimy słuchać historie o ludziach wpływu. A te historie mogą być różne. Na przykład historia pana Thomasa Edisona, który wynalazł baterię, żarówkę, telegram, telefon i jeszcze parę innych rzeczy, które są pomocne w naszym codziennym życiu. Albo na przykład pan William Wilberforce, który całe życie walczył o to, aby znieść niewolnictwo na Wyspach Brytyjskich i mu się udało. I przez to wpłynął na bieg historii, a także życie wielu ludzi. Jednak kiedy myślimy o ludziach wpływu, to wcale nie trzeba być ani politykiem, ani wynalazcą. Być może myślisz o swoim dziadku, który spędzał z tobą czas i który poświęcał ci uwagę i uczył cię o życiu. A może przychodzi ci na myśl twój nauczyciel ze szkoły, który cię zainspirował i pokazał ci rzeczy, o których nie miałeś pojęcia i masz teraz nową perspektywę na świat i na życie. Kiedy jeszcze byłem w szkole podstawowej, wiedziałem, że chcę być kaznodzieją. Moim rodzicom też ten pomysł się podobał, ale uważali, że zanim zostanę kaznodzieją, powinienem mieć najpierw prawdziwy zawód. Więc postanowiłem zdobyć prawdziwy zawód i postanowiłem, że będę malarzem, plastykiem, artystą plastykiem. Więc poszedłem na egzaminy do liceum plastycznego. Teorię zdałem śpiewającą, natomiast wszystkie egzaminy praktyczne oblałem z przytupem. Ale ponieważ wiedziałem, że muszę mieć prawdziwy zawód, więc szybko wymyśliłem sobie plan B. Skoro nie mogę być plastykiem, to będę elektrykiem. Więc poszedłem, chciałem pójść do technikum elektrycznego. I tutaj do akcji wkroczyła moja nauczycielka od plastyki, która mówi, spotkała się ze mną i byliśmy długą, ponad godzinną rozmowę i ona popatrzyła mi głęboko w oczy i mówi, Adam, ty się nie nadajesz ani na malarza, ani na elektryka. Prawda jest taka, że ty niczego nie naprawiasz, ty wszystko psujesz. Technikum elektryczne to szkoła dla twardzieli, możesz tam nie przetrwać, a twoim narzędziem jest twoja głowa. Ty możesz być nauczycielem, ty możesz uczyć innych. I w ten sposób uchroniła mnie przed popełnieniem poważnego błędu. Jakieś 8 lat później byłem na zajęciach kaznodziejstwa ze Starego Testamentu u profesora Scotta Bullerwella, który znany był z tego, że był bardzo wymagający i bardzo surowy, więc ciągle na tych zajęciach były wolne miejsca, bo nie było chętnych. Musieliśmy wygłosić 2 kazania. Wygłosiłem pierwsze kazanie i doktor Bullerwell mówi, świetne, świetne, tylko szkoda, że nie do końca mówiło o tym, o czym był tekst, który ci przypisałem. Ups. Potem było kolejne kazanie, które każdy z nas miał wygłosić w pustej sali tylko w jego obecności. Wygłosiłem kazanie, a on mówi, jeśli tak będziesz mówił i się przygotowywał, to zawsze wyobrażaj sobie, że siedzę gdzieś na końcu sali i ci kibicuję. Minęło wiele lat, a ja ciągle pamiętam Scotta Bullerwella i jego zajęcia i jego inspiracje. Bo my wszyscy kochamy historię o ludziach wpływu i być może nawet sami chcielibyśmy być takimi ludźmi. A prawda jest taka, że Boże Słowo mówi, że każdy człowiek wierzący powinien być człowiekiem wpływu dla innych. I tu pojawia się pytanie, co to znaczy być człowiekiem wpływu? I jaki wpływ tak naprawdę powinniśmy wywierać na ludzi wokół nas? I żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to dzisiaj sięgniemy do krótkiego listu apostoła Pawła, do listu do Tytusa. I ten list pokazuje nasze chrześcijańskie życie w bardzo szerokiej perspektywie. Możemy zobaczyć swoje życie jako część wielkiej sztafety. Bo apostoł Paweł ten list zaczyna od Jezusa Chrystusa, który go zbawił i powołał. To jest właśnie ten Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy, aby nas zbawić, otworzyć nam drogę do wieczności z Bogiem. I ten Jezus, Paweł mówi, powołał go do tego, aby uczył prawdy zgodnej z pobożnością. Czyli to znaczy krótko, aby przekazał ludziom dobrą wiadomość, która wyraża się dobrym życiem. Bo głównym tematem tego listu jest dobre nauczanie i dobre postępowanie. I apostoł Paweł, niosąc tą dobrą wiadomość w świat, dotarł na wyspę, która nazywa się Kreta i na tej Krecie założył kilka kościołów i tam zostawił swojego przyjaciela i współpracownika Tytusa. Po to, aby właśnie w tych kościołach ustanowił lokalnych liderów, przywódców, którzy będą w stanie uczyć innych. A więc mamy sztafetę. Jezus Chrystus powołuje Pawła. Paweł bierze pałeczkę, bierze Ewangelię, przekazuje ją dalej, niesie na Kretę. Tam przekazuje pałeczkę Tytusowi. Tytus ma przekazać to dalej przywódcom, liderom lokalnych kościołów, którzy będą w stanie uczyć innych i pałeczkę przekażą jeszcze dalej. I w tej sztafecie tak naprawdę jest też miejsce dla każdego z nas, bo ona się nie kończy. I wszyscy wiemy, na czym właśnie polega sztafeta, że ona polega na tym, że jeden zawodnik przekazuje pałeczkę następnemu i następnemu i następnemu. Jednak kiedy czytamy list do Tytusa, to odkrywamy w pierwszym rozdziale, że w tej sztafecie pojawił się pewien problem. Mianowicie do tej sztafety zaczęli dołączać ludzie, którzy nie powinni być jej częścią. I to, co przekazywali, to nie była ta dobra wiadomość, która się wyraża dobrym życiem, ale to było coś zupełnie innego. To była inna pałeczka, którą przekazywali. I Tytus tak naprawdę żył w świecie ekstremów. Bo z jednej strony do kościołów na Krecie zaczęli przychodzić fałszywi nauczyciele, którzy uczyli, że zanim będziesz naśladowcą Jezusa Chrystusa, to musisz przestrzegać prawa Starego Testamentu, prawa mojżeszowego. Przychodzili z długą listą nakazów i zakazów. A z drugiej strony była kultura kreteńska, o której apostoł Paweł, cytując Epimedesa z Knossos, mówi: Kreteńczycy, wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuchy leniwe. No nie miał o nich dobrego zdania. Ale to byli ludzie, którzy potrafili się bawić, potrafili imprezować i umieli to robić i mogli to robić bez końca. A więc to była kultura siesty i fiesty. A więc mamy świat ekstremów. Z jednej strony nakazy i zakazy, a z drugiej strony kultura siesty i fiesty. A ci ludzie, którzy byli na Krecie wierzący, czasami łapali się jednego, czasami łapali się drugiego, ale żadna z tych rzeczy to nie była Ewangelia, której mieli się trzymać. I dlatego apostoł Paweł postanowił napisać do nich kilka porad. I tym razem nie kieruje tych porad do liderów Kościoła, do przywódców, ale do zwykłych ludzi. I do Tytusa pisze tak. Ty natomiast głoś to, co odpowiada zdrowej nauce. Mianowicie, że starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości i cierpliwości. Podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób budzący uznanie, nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. Kiedy Paweł mówi ty natomiast, to znaczy, że to, co Tytus ma robić, co ma głosić, jest zupełnie inne od tego, co głosiła kultura i fałszywi nauczyciele. To stoi w kontraście do tego świata ekstremów. Tytus ma głosić zdrową naukę. Zdrową, czyli pełną, kompletną, która prowadzi do zdrowego życia. I tutaj w tym tekście Paweł zwraca się do dwóch grup ludzi, do starszych mężczyzn i starszych kobiet. I to słowo starszy mężczyzna, starsza kobieta to jest bardzo precyzyjne słowo, którego Paweł używa. To jest ktoś trochę po pięćdziesiątce. Pamiętam, kiedy miałem 12 lat, jeździłem na obozy chrześcijańskie do Ostródy. I tam też były organizowane obozy dla młodych po pięćdziesiątce. I ja zawsze, kiedy myślałem o tych obozach, to myślę sobie, no to są obozy dla seniorów, dla starszych ludzi, tak delikatnie mówiąc, już takich staruszków. Bo miałem wtedy kilkanaście lat. I ostatnio wspominałem jakoś te obozy i nagle uświadomiłem sobie, że ja już się łapię, że już też mogę jechać. A jeszcze do tego odwiedzałem mojego przyjaciela Jonatana i jego rodzinę. Jego dzieci do mnie mówią wujku, czasami wujku Adamu. I któregoś razu Nadia przychodzi i mówi: wujek, a ty wiesz, że ty wyglądasz bardziej jak dziadek? Miałem ochotę zapytać, a chcesz w ucho? Ale nie zapytałem. Być może jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, no dobrze, ale ja nie jestem trochę po pięćdziesiątce. I ja się nie łapię na obozy 50+ i nie wyglądam trochę jak dziadek, ani jak babcia, więc w tym momencie kazania mogę sobie uciąć drzemkę, bo to nie jest o mnie ani do mnie. Ale zanim zaśniesz, to chcę ci powiedzieć, chwila, ponieważ to wezwanie do chrześcijańskiego wzrostu i rozwoju dotyczy wszystkich i w tym tekście żadna z tych cech, która tu jest wymieniona, nie jest cechą, której możesz powiedzieć, ona nie ma ze mną nic wspólnego, ona mnie nie dotyczy, a za chwilę będziemy też mówili o młodych. A więc Paweł mówi do tych trochę po pięćdziesiątce, ale też ludzi, którzy są bardziej dojrzali w wierze, że to zdrowe nauczanie, zdrową naukę mają praktykować i przekładać na zdrowe życie. I najpierw zwraca się do mężczyzn i do tych mężczyzn mówi, że mają być w miarę dwie grupy cech po trzy, sześć cech po trzy. Mówi, mają być trzeźwi, godni szacunku i rozsądni. A więc to ma coś wspólnego ze sposobem myślenia i z charakterem. Mają być trzeźwi. To słowo trzeźwi oznacza tyle, co trzeźwo myślący. Zachowujący zdrowe spojrzenie na rzeczywistość, nie popadający w ekstrema, unikający skrajności. I ci ludzie, którzy tak trzeźwo myślą, to mają być ludzie, którzy też są godni szacunku, czyli tak żyją, jak mówią. A jednocześnie, Paweł mówi, mają być rozsądni. I to słowo, którego używa tu jako rozsądni, znaczy tyle, co zachowujący umiar, umiarkowanie, co miało ogromne znaczenie, nie popadanie w ekstrema w kulturze ekstremów. Nakazy, zakazy z jednej strony, siesta i fiesta z drugiej strony. A więc to mają być ludzie, którzy cechują się zdrowym sposobem myślenia i zdrowym charakterem. Ale potem Paweł podaje kolejne cechy, że mają być zdrowi w wierze, miłości i cierpliwości. I tutaj okazuje się, że mamy już nie tyle kwestię charakteru, co kwestię relacji. Mają być zdrowi w wierze, czyli mają mieć zdrową relację z Bogiem i zdrowi w miłości i cierpliwości, czyli mają zdrowe relacje z innymi ludźmi wokół siebie. A więc ci dojrzali chrześcijanie, mężczyźni, którzy słuchają zdrowej nauki, to ludzie, którzy mają zdrowe charaktery i zdrowe relacje z Bogiem i innymi ludźmi. A potem Paweł przechodzi do kobiet i mówi o kobietach, że one powinny postępować w sposób budzący uznanie. To taka niejasna fraza, ale ona oznacza tyle, co zachowywać się jak ktoś poświęcony Bogu. Tego sformułowania używano, aby opisać naczynie, które jest przeznaczone do celów sakralnych. A więc Paweł pisze do kobiet, do pań, aby były jak takie święte naczynia poświęcone Bogu, aby tak się zachowywały. I znowu odnosi się do ich charakteru. Mówi też, tak jak mężczyznom wcześniej, o umiarze, tak samo im, że mają zachować umiar, umiar w słowach, nie oczerniać innych i umiar w używkach, nie nadużywać wina. A więc znowu w kulturze skrajności, także one cechują się czymś kontrkulturowym, czyli umiarem i mają też dobre relacje, bo są przykładem tego, co szlachetne, czyli wpływają na innych ludzi. I kiedy patrzymy na ten opis, który Paweł przedstawia, to z jednej strony mamy wrażenie, że to jest echo liderów i przywódców, opisu liderów i przywódców z pierwszego rozdziału, bo tak jak powiedziałem, wezwanie do chrześcijańskiego rozwoju jest do wszystkich. Czy jesteś pastorem, liderem, czy być może nie, czy jesteś starszy, czy młodszy, dotyczy to wszystkich, ale też ten opis jest w ogromnym kontraście do tego, co robili ci fałszywi nauczyciele na Krecie i jak wyglądała kreteńska kultura. Bo Paweł mówi, że chrześcijanie mają być ludźmi, którzy unikają skrajności, a ta kultura była oparta na skrajnościach. Mają być ludźmi charakteru, a tam brakowało charakteru, bo jedni albo się bawili do upadłego, a drudzy z kolei, jak Paweł mówi, nauczali do brudnego zysku. To była kultura. My mamy być ludźmi, którzy dbają o relacje, a tam z kolei Paweł zarzuca tym fałszywym nauczycielom, że oni wywracają do góry nogami całe domy i rodziny. A więc okazuje się, że to wezwanie to jest wezwanie do tego, aby ta zdrowa nauka, tą zdrową naukę nie tylko przyjąć i się nią zachwycić, ale też wyrażać ją właśnie swoim charakterem i swoimi relacjami. I kiedy nad tym się głębiej zastanowimy, to okazuje się, że to wezwanie Pawła i to nasze zadanie jest trochę podobne do zadania Williama Carey'a. William Carey nazywany jest ojcem współczesnych misji. On był prostym szewcem. I tego się razu poczuł powołanie, aby pojechać na misję, zagraniczną misję. Szybko nadrobił braki w wykształceniu i tam na misji zajął się tłumaczeniem Biblii. Tłumaczył Biblię na różne języki i dialekty innych narodów i temu poświęcił całe swoje życie. I pod koniec życia, kiedy te tłumaczenia były prawie gotowe, wybuchł wielki pożar i pochłonął całą jego pracę. Ale on się nie zniechęcił. Zaczął od początku, licząc, że zdąży. I zdążył. Przetłumaczył Biblię na języki innych narodów. I to jest nasze zadanie. Być może my nie jesteśmy tłumaczami w dosłownym tego słowa sensie, słowa znaczeniu, bo nie robimy przekładów. Ale nasze zadanie polega na tym, aby tak żyć Bożym Słowem, aby tak postępować, aby treść Bożego Słowa przełożyć na język życia codziennego. Tak, aby inni ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa, patrząc na nasze życie, mogli zobaczyć, o czym ono mówi. A więc kiedy zadajemy sobie pytanie, kim jest człowiek wpływu, to człowiek wpływu poddaje się zdrowemu wpływowi Bożego Słowa i pokazuje to zdrowym charakterem i zdrowymi relacjami. Jednak, żeby człowiek wpływu mógł na kogoś wpływać, to musi mieć kogo? To musi mieć osoby, na które może wpływać. I tu pojawia się problem naszych czasów, który obrazuje, ilustruje ten obrazek. Wi-Fi macie, jedz co jest i nie wydziwiaj. Kiedy patrzymy na kulturę kreteńską, to ich problemem było to, że żyli w świecie skrajności. Nakazy i zakazy, siesta i fiesta. W naszym świecie też są skrajności, ale problem naszych czasów jest to, że kiedy pokolenia spotykają się razem i zaczynają ze sobą rozmawiać, to okazuje się, że mamy wrażenie, jakby te pokolenia mówiły różnymi językami. Siedzą przy jednym stole i mówią niby o tym samym, ale się nie rozumieją nawzajem. I mało tego, nie tylko się nie rozumieją, ale też mają problem, aby spędzać czas ze sobą. No kiedyś, dawno temu, nawet ja tych czasów nie pamiętam, to było tak, że ludzie mieszkali, cała rodzina mieszkała w jednym domu, a potem cała rodzina szła do pracy w polu i cały dzień pracowali razem albo w jakimś rodzinnym warsztacie i cały dzień byli razem. W naszych czasach jest inaczej. Wstajemy rano, rodzice zawożą dzieci do szkoły, dzieci cały dzień są w szkole, rodzice są w pracy. Potem są zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, treningi, inne lekcje, inne jeszcze zajęcia, spotkania z przyjaciółmi, bo rodzice mają swoich przyjaciół, dzieci mają swoich przyjaciół, a potem wieczorem spotykają się na chwilę. Kiedy spotkają się razem, okazuje się, że każdy ma swój telefon, a w telefonie jest tyle ciekawych rzeczy. I można tak przeżyć cały dzień, tydzień, tygodnie, miesiące, nawet ze sobą nie rozmawiając. I okazuje się w jakimś momencie, że nawet nie wiemy, jak ze sobą rozmawiać. Pamiętacie te dawne czasy epidemii COVID, kiedy musieliśmy siedzieć w domach? I wiele rodzin odkryło, że nie są w stanie ze sobą wytrzymać i procent rozwodów poszybował w górę. Dla wielu rodzin najgorszym, najtrudniejszym momentem w roku jest urlop. Ponieważ nagle okazuje się, że muszą być ze sobą razem, a nie wiedzą jak. Jak ze sobą spędzać czas i jak ze sobą rozmawiać. Dlatego apostoł Paweł, chcąc zaradzić temu problemowi, pisze znowu do starszych kobiet, niech doradzają młodszym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachować umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano. Młodszych również zachęcaj do umiaru. We wszystkim staraj siebie za wzór szlachetnego postępowania w nauczaniu zasad. Zachowuj prawość, godność, trafność wypowiedzi, której nie można niczego zarzucić, tak aby przeciwnik musiał ustąpić ze wstydem, nie mając o nas nic złego do powiedzenia. I apostoł Paweł kieruje tutaj wyzwanie do tych starszych. Macie być nie tylko ludźmi charakteru, którzy mają zdrowe charaktery i zdrowe relacje, ale też ludźmi, którzy zdobywają się na wysiłek i zaczynają pomagać innym robić kolejne kroki w ich życiu i mają ich uczyć tego, co dobre. I czego mają uczyć? No dokładnie tego samego, czego sami się uczą. Czyli jak mieć zdrowy charakter i zdrowe relacje. Pisze, pamiętacie, że jedna i druga grupa, mężczyźni, kobiety, mieli charakteryzować się umiarem. I tutaj też Paweł zachęca, aby uczyć, jak zachowywać umiar i czystość moralną, jak dokonywać trudnych wyborów w tym skomplikowanym świecie. Wcześniej Paweł mówił o zdrowych relacjach i tutaj też zachęca, aby uczyć, jak być dobrym rodzicem, dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym małżonkiem, jak troszczyć się o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste i oczywiste. To było jakieś 11 lat temu. Spędziłem kilka miesięcy w Denver, w seminarium w Denver, kiedy pracowałem nad swoim doktoratem. I tam czasami chodziłem na wykłady Craiga Blumberga, który jest znanym biblistą i pomyślałem sobie, mam super okazję, mogę posłuchać jego wykładów. I któregoś razu mieliśmy okazję się spotkać i porozmawiać i ktoś przed tym spotkaniem powiedział, tylko pamiętaj, zapytaj się, do jakiego kościoła Craig chodzi. Okej. Więc porozmawialiśmy o jego książkach, o mojej pracy i w jakimś momencie pytam się, Craig, a powiedz mi, do jakiego kościoła chodzisz? On popatrzył, uśmiechnął się i mówi, ten kościół nazywa się Scum of the Earth, czyli szumowiny ziemi albo śmieci tego świata. To jest fraza, która pochodzi z listu Pawła do Koryntian. Zaintrygowany tą nazwą pomyślałem sobie, muszę tam pójść. Sprawdziłem, wygooglowałem, gdzie ten kościół jest. Okazało się, że jest w dość takiej średnio bezpiecznej okolicy, więc pytam się znajomych, czy jak tam pojadę, to wrócę. A oni mówią, nie martw się, jak nie wrócisz, to zawiadomimy policję. Ale nie musieli zawiadamiać, bo policja już tam była. Kiedy tam się zjawiłem, zobaczyłem radiowóz, a na masce radiowozu jakiś człowiek leżał z kajdankami z tyłu, więc policja już tam była. Wszedłem do małego budynku, w którym odbywało się nabożeństwo, a tam całe mnóstwo młodych ludzi, którzy bardzo artystycznie wyglądali. Dziwne fryzury, kolczyki, tatuaże, stroje. Byli bardzo oryginalni. A wśród nich profesor Craig Blumberg, który na co dzień chodzi w wyprasowanej koszuli, w wyprasowanych spodniach, a tam był w dżinsach i bluzie z kapturem. Nabożeństwo było bardzo ciekawe, bardzo inspirujące, super kazanie. I po tym nabożeństwie przychodzę i pytam się, Craig, w Denver jest tyle kościołów. Dlaczego wybrałeś właśnie ten? A on popatrzył na mnie i mówi, popatrz, większość tych dzieciaków nie ma ojców. Oni potrzebują ojca. Dlatego ja tutaj jestem. Okazuje się, że niektórzy nie mają ojców, a niektórzy nawet nie mają wyobrażenia, jak mogą wyglądać relacje. Któregoś razu też na studiach pytam się swojego kolegi, jak zamierzasz spędzać święto dziękczynienia? A on mówi, jadę odwiedzić swoją eks-siostrę. Mówię, przepraszam, kto to jest eks-siostra? A on mówi, to jest córka drugiego męża mojej mamy. Przez chwilę była moją siostrą, ale potem się rozwiedli i teraz jest eks-siostrą. Aha. Pomyślałem sobie, jeśli ktoś wychowuje się w takiej rodzinie, w takim kontekście, to może być mu nawet trudno wyobrazić sobie zdrowe relacje i stabilną rodzinę. I taka jest też prawda, że niektórzy z nas czerpią wiedzę o relacjach z mądrości na Instagramie, z TikToka, z YouTube'a, z seriali telewizyjnych. To jest jedyne źródło informacji, które mamy. I dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, mówi, ale ty bądź przykładem we wszystkim. Ponieważ to jest dobrze i wartościowo i fantastycznie, że możemy przyjść i słuchać kazań o relacji z Bogiem, o relacji z innymi ludźmi. Ale jeszcze lepiej jest, kiedy możemy to zobaczyć, jak to wygląda w życiu konkretnych osób. A Kościół to jest wyjątkowe miejsce, gdzie różne pokolenia mogą uczyć się razem i mogą uczyć się od siebie nawzajem. Dlatego może nawet jeśli nie łapiesz się do tej kategorii 50+, trochę po 50, ale jesteś tutaj trochę dłużej i trochę więcej wiesz o tym, co znaczy naśladować Jezusa, to nie zatrzymuj tego dla siebie, ale rozejrzyj się wokół i zobacz, że są ludzie, którzy być może stawiają swoje pierwsze kroki w wierze i potrzebują twojej modlitwy, zachęty, twojej obecności, rozmowy. A jeśli jesteś młodym człowiekiem, albo nawet niekoniecznie młodym, ale dopiero na początku swojej podróży z Bogiem, to też rozejrzyj się wokół, czy może jest grupa AHA, albo spotkania Flow, albo jakieś inne spotkania, albo ludzie, do których możesz przyjść i zadać im pytanie i męczyć tymi pytaniami. Jakieś 15 lat temu dość nieopatrznie dałem swój numer telefonu młodemu człowiekowi o imieniu Jonathan. I nie spodziewałem się, że to będzie oznaczało to, że od tego momentu będzie do mnie dzwonił dosłownie każdego dnia. Wtedy miał 17 lat. Jonathan dzisiaj jest już sam tatą. Każdego dnia dzwonił do mnie z pytaniem, z problemem teologicznym, z trudnym tekstem, tego nie rozumiał, albo chciał się podzielić pomysłem, problemem, radością, smutkiem i tak przez ostatnie 15 lat. Dzisiaj to do niego dzwonią. Ale na tym właśnie polega Kościół, że to jest miejsce, gdzie różne grupy wiekowe uczą się razem i uczą się od siebie nawzajem. A więc kiedy zadajemy sobie pytanie, kim jest człowiek wpływu, to człowiek wpływu nie tylko poddaje się zdrowemu wpływowi Bożego Słowa, ale zaraża nim innych. Nie zatrzymuje tego dla siebie. I kiedy patrzymy na ten tekst i uważnie się mu przyglądamy, to odkrywamy, że apostoł Paweł pokazuje nam, że tutaj nie tylko chodzi o to, by przekazać pałeczkę kolejnemu pokoleniu, ale także ludziom, którzy nie są częścią Kościoła. Bo on w tym tekście dwukrotnie mówi, że chrześcijanie mają zachowywać się w odpowiedni sposób, aby ci inni, którzy do Kościoła nie należą, nie mieli nic złego o nich do powiedzenia. Bo prawda jest taka, że ludzie patrzą. A to, jak żyjemy, albo podkreśla, albo przekreśla to, co mówimy. Możemy albo zachęcić ludzi swoim postępowaniem, albo zniechęcić do tego, aby być naśladowcami Chrystusa. A w tej sztafecie chodzi o to, aby przekazać pałeczkę dalej, nawet poza granicę Kościoła, do tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Dlatego Paweł, kończąc ten cały wywód, który znajdujemy w drugim rozdziale, mówi: objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Łaska dla wszystkich. Ponieważ Bóg chce zaprosić do swojego królestwa wszystkich i posługuje się nami, abyśmy to właśnie zrobili. I Paweł, mówiąc o tej łasce, mówi, że ta łaska nas poucza do dobrego życia, ale też uwalnia do dobrego życia. To dzięki tej łasce my możemy żyć inaczej. To dzięki tej łasce możemy stawać się ludźmi, którzy nie tylko znają zdrową naukę, ale też mają zdrowe charaktery i zdrowe relacje. Albo nasze charaktery stają się zdrowsze i nasze relacje stają się zdrowsze z dnia na dzień. Bo to jest proces. W tej sztafecie nie chodzi o nas, ale o to, aby przekazać pałeczkę dalej. Jednym z tych, którzy przekazywali tę pałeczkę dalej przez całe swoje życie, był inny misjonarz, Hudson Taylor. Hudson Taylor przez sporą część swojego życia był misjonarzem w Chinach, gdzie głosił Ewangelię, ale w jakimś momencie ta jego sztafeta wydawało się, że się skończyła, bo po prostu odszedł do wieczności, umarł. Ale jakiś czas po jego śmierci władze, komunistyczne władze Chin zdecydowały, że trzeba napisać biografię Hudsona, ale szczególną biografię, taką, w której będzie on ośmieszony, oczerniony, zdyskredytowany. I wynajęli pisarza, który miał to zrobić, który miał napisać taką zafałszowaną wersję jego biografii, aby nikt nie wpadł na pomysł, aby być chrześcijaninem jak Hudson. I ten człowiek przyjął wyzwanie i żeby choć trochę ta biografia brzmiała prawdziwie, zaczął robić swoje badania i czytać o Hudsonie, czytał jego życiu, o tym, kim on był. I im bardziej o nim czytał, tym bardziej był pod wrażeniem tego człowieka. I nie tylko jego, ale Jezusa Chrystusa, w którego Hudson wierzył. I w końcu, chociaż to było ryzykowne, bo stracił pracę, mógł stracić wolność, a nawet życie, sam ten pisarz stał się naśladowcą Jezusa, oddał mu swoje życie. I okazało się, że Taylor Hudson nie tylko przekazywał pałeczkę Ewangelii dalej w czasie swojego życia, ale przekazał ją nawet po śmierci, poprzez swoją historię. A więc kiedy myślimy o tym, na czym polega nasze zadanie, to nasze zadanie polega na tym, że zdrowe nauczanie Bożego Słowa pokazujemy zdrowym charakterem i zdrowymi relacjami oraz zarażamy nim innych. I tu pojawia się pytanie, a ty komu przekażesz pałeczkę?